Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too, jak również wszystkim, którzy subskrybują, komentują, polubiają i podbijają moje audycje. Antonius Diogenes był autorem starożytnego greckiego romansu zatytułowanego Cuda poza Tule, tłumaczonego czasem jako Cudowne przygody poza Tule. Grecki romans jest odpowiednikiem naszej dzisiejszej powieści. Ten gatunek literacki był niezwykle popularny w czasach starożytnych, w epoce hellenistycznej i w epoce rzymskiej. Jednak zarazem Grecy, czytając powieści, troszeczkę tego się wstydzili. W związku z tym do dzisiejszych czasów zachowało się niewiele starożytnych powieści, zwanych czasem romansami, ponieważ zawsze był w nich element związany z cudowną podróżą i równie cudowną, niezwykłą miłością dwojga ludzi. Badacze sytuują działalność samego Antoniosa Diogenesa na drugi wiek naszej ery, a zatem złote czasy cesarstwa rzymskiego, panowanie dynastii Antoninów. Niemniej jednak jest to dosyć niepewne, gdyż nawet już patriarsze Focjuszowi, który zrobił wyciąg z tego właśnie romansu, czy też powieści Cudowne przygody poza Tule, nie był znany tak naprawdę czas, w którym żył Antonius Diogenes. Utwór ten był po prostu powieścią składającą się z 24 ksiąg, napisaną w formie dialogu o podróżach. Patriarcha Focjusz, który dokonał wyciągu z bardzo różnych książek, które przeczytał dla swojego brata, bardzo wysoko cenił to dzieło, chwaląc je za żywą narrację, jasność stylu oraz swoisty wdzięk jego opisów. Badacze długo przyjmowali za oczywiste, że Lucjan Samosaty, pisząc swoją słynną parodię powieści awanturniczo-podróżniczych zatytułowaną Prawdziwa historia, miał przede wszystkim na myśli dzieło właśnie Diogenesa Antoniosa. Ale po badaniach porównawczych, które przeprowadzono niedawno, to przekonanie zostało jednak dosyć mocno zakwestionowane. Tego rodzaju powieści mogło w epoce starożytnej być dużo, dużo więcej. Stąd też wcale niekoniecznie Lukian musiał akurat z Antoniosa Diogenesa robić sobie żarty w swojej satyrycznej powieści Prawdziwa historia. Obecna wiedza nasza o treści tej powieści pochodzi głównie od patriarchy Focjusza, który w IX wieku pozostawił jej streszczenie w swoim wielkim dziele Myrio Biblios, znanym czasem Biblioteka, obszernym dziele, którym doradzał swemu bratu Tarazjuszowi, jakie książki warto czytać. Częściowo zachowały się również dwa fragmenty u Porfiriusza, gdzie powieść jest wykorzystywana jako źródło historyczne w żywocie Pitagorasa, lecz fragmenty te niewiele nam mówią o fabule całości. Zachowały się także nieliczne papirusowe fragmenty tej powieści, które ujawniają nam pewne aspekty jej struktury i treści, ale też nie dają pełnego obrazu. I chociaż Focjusz chwali dzieło zarówno za przejrzystość stylu, jak i wiarygodność fabuły, jego streszczenie sprawia wrażenie dosyć chaotycznego, głównie z powodu wielopoziomowej narracji szkatułkowej, jaka jest w tej powieści. Narracji znanej nam chociażby z opowieści Tysiąca i Jednej Nocy, gdzie mamy w pewnej ramie narracyjnej, jaką są opowieści Szeherezady dla swojego męża, zawarte różnego rodzaju inne opowieści, w których to są jeszcze zawarte inne opowieści, a w tych opowieściach są jeszcze inne opowieści. A zatem jakby taka narracja szkatułkowa, czasem nazywa się szufladkowa, otwieram jedną szufladkę, a w niej jest druga szufladka, jest czymś, co było wymyślone już w czasach starożytnych. Właściwie niektórzy twierdzą, że ekskursy w dziele Herodota są też już takimi swoistego rodzaju szkatułkami, które otwierają się, żeby przedstawiać nam kolejne opowieści. Sama akcja powieści rozpoczyna się na najbardziej zewnętrznym poziomie narracyjnym. Otóż autor wprowadza postać Rzymianina Faustynusa, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu rzadkich ksiąg dla swojej siostry Izidory, która jest bibliofilką. Jego ostatnia podróż zaprowadziła go do fenickiego Tyru. Następnie pojawia się list autora zawierający dedykację dla jego własnej siostry, również noszącej imię Izidora. Faustynus odkrywa list, którego treść stanowi pierwszą ramę narracyjną powieści. List ten został napisany przez Balagrosa, greckiego żołnierza, należącego do somatofylaków, czyli o tych straży przybocznej Aleksandra Wielkiego. List napisany do jego żony Filii, najstarszej córki Antypatra. Oboje są postaciami historycznymi wplecionymi tutaj w fikcję. Balagros relacjonuje, że po zdobyciu Tyru Aleksander, Hefajstios i Parmenion zostali zaprowadzeni do Hypogeum, czyli miejsca znajdującego się pod ziemią, w którym znajdowało się kilka kamiennych sarkofagów z osobliwymi inskrypcjami. Lisilla żyła 35 lat, Mnason, syn Mantiniasa, żył 66 lat, potem 71 lat, Aristion, syn Filoklesa, żył 47 lat, potem 52 lata. Mantinias, syn Mnasona, żył 42 lata, potem 706 nocy. Derkyllis, córka Mnasona, żyła 39 lat, potem 760 nocy. Deinias z Arkadii żył 125 lat. W ten sposób czytelnik zostaje wprowadzony w krąg głównych bohaterów. W Hypogeum znajdowała się również skrzynka z drewna cyprysowego z napisem: Przybyszu, który to otwierasz, poznaj cuda. Wewnątrz Aleksander i jego towarzysze znaleźli dokumenty sporządzone przez Deiniasa i Derkyllis, które tworzą zasadniczą narrację powieści. I tutaj pozwolę sobie najpierw opowiedzieć tę główną narrację, a później przeczytam fragmenty zachowane u patriarchy Focjusza w przekładzie Oktawiusza Jurewicza. Główna narracja, w której biorą udział dwaj Arkadyjczycy, Deinias i jego syn Demochares. Wyruszają oni ku najdalszym krańcom zamieszkanego świata, Oikumene. Po przekroczeniu Pontu docierają do źródeł rzeki Tanais i gór Ryfejskich, a następnie do oceanu okalającego świat. Po długiej podróży przez ocean, w trakcie której dołączają do nich trzej towarzysze, Karmanes, Meniskos i Azulis, docierają w końcu do legendarnej wyspy Thule. Tutaj identyfikacja wyspy Thule jest bardzo różna. Niektórzy identyfikują ją z Islandią i to jest identyfikacja bardzo popularna w średniowieczu. Niemniej jednak Islandia raczej była nieznana ludziom starożytnym i może tutaj chodzić o Shetlandy, może chodzić ewentualnie o wyspy owcze, choć one też nie bardzo były znane, a najprawdopodobniej wyspa Thule to są południowe wybrzeża Norwegii. Tam, na wyspie Thule, spotykają fenicką arystokratkę Derkyllis, pochodzącą z Tyru. Deinias i Derkyllis zakochują się w sobie. Kobieta opowiada mu swoje pełne cierpienia i zawiłości losy, które przeżyła wraz z bratem Mantiniasem. Wiele lat później, podeszły wiekiem Deinias, powierza te opowieści wraz z własnymi doświadczeniami Kymbasowi, wysłannikowi Związku Arkadyjskiemu, który został posłany do Tyru, by sprowadzić Deiniasa do ojczyzny. I taka jest opowieść Derkyllis. W narracji Derkyllis ona sama i Mantinias, dzieci Mnasiona, zostają wygnani z domu przez intrygi głównego antagonisty powieści, egipskiego kapłana Paapisa. Udając wdzięczność wobec dobroczyńców, Paapis próbuje zagarnąć ich majątek. Podstępem nakłania dzieci, by przekazały rodzicom rzekomo dobroczynną formułę magiczną, która wprowadza ich w stan przypominający śmierć. Przekonani, że zabili rodziców, Derkyllis i Mantinias uciekają. Najpierw na wyspy Rodos i Kretę, potem do krainy Tyrreńczyków i Kimmeriów. Na krańcach świata barbarzyńców Derkyllis odnajduje wejście do Hadesu, do podziemia i spotyka tam zmarłą służkę Myrto, która uczy ją tajemnic świata podziemnego. Po powrocie z Hadesu Derkyllis i jej towarzysze Keryllos i Astrajos docierają do grobu Syreny. W tym miejscu narracja powieści komplikuje się jeszcze bardziej, wprowadzając epizody z życia Pitagorasa, cytowane przez Porfiriusza w jego biografii filozofa. Astrajos opowiada, jak ojczym Pitagorasa, Menezarchos, dostrzegł niezwykle zdolności chłopca, gdy ujrzał go leżącego pod białą topolą i patrzącego w słońce bez mrugnięcia okiem, podczas gdy z drzewa kapała ożywcza rosa. Zafascynowany tym znakiem zabrał dziecko w podróż. Na Samos powierzył je opiece obywatela Androklesa, który adoptował chłopca i wychował go wraz ze swymi synami Eunostosem, Tyrrenosem i Pitagorasem. Astrajos opowiada również o edukacji Pitagorasa, jego nauce gry na lirze, zapasów, malarstwa oraz nauk pobieranych u innego filozofa Anaksymandra z Miletu, obejmujących całą mądrość Egipcjan, Arabów, Chaldejczyków i Hebrajczyków. Po zakończeniu tej dygresji Derkyllis, Keryllos i Astrajos docierają do Iberii, gdzie trafiają do miasta, którego mieszkańcy są ślepi za dnia, lecz widzą nocą. Następnie uciekają przed krwiożerczymi Celtami, zmieniając barwę swoich koni i docierają do Akwitanii. Derkyllis zachwyca się ludem Artabrów, u których kobiety prowadzą wojny, a mężczyźni zajmują się domem. Asturianie jednak dopadają Keryllosa i skazują go na śmierć za dawny dług. Bohaterowie wracają do Italii i Sycylii, gdzie zostają pojmani na górze Eryx i postawieni przed tyranem Ainesidemosem z Leontinoi. Tam Derkyllis odnajduje swojego brata Mantiniasa. Jego opowieść jest jeszcze bardziej niezwykła. Opisuje bowiem podróże do królestw Słońca i Księżyca, które znajdują się poza krańcem świata. To właśnie ta część powieści wydawała się być parodiowana przez Lukiana w jego prawdziwej historii. Następnie rodzeństwo ucieka przed kapłanem Paapisem, zabierając jego księgi magiczne i skrzynię z czarodziejskimi roślinami. Docierają do Region i Metapontu, centrum pitagoreizmu, gdzie ponownie spotykają Astrajosa. Następnie podróżują do krain Getów i Traków, gdzie spotykają mędrca Zalmoksisa, który przepowiada im, że na Tule odpokutują nieumyślną winę wobec rodziców. Na Tule Paapis ponownie rzuca na nich czar, powodujący śmierciopodobny sen za dnia i przebudzenie nocą. Truskanes, mieszkaniec Tule, zabija Paapisa i siebie. Uznani za zmarłych bohaterowie zostają pochowani, lecz nocą ożywają. Towarzysze badają księgi Paapisa, szukając sposobu zdjęcia klątwy z rodzeństwa oraz pomocy ich rodzicom w Tyrze. W końcu wszyscy wyruszają z powrotem. Deinias jednak ponownie zbacza z drogi, dociera do krainy Wiecznej Nocy i na Księżyc, gdzie spotyka Sybillę. Dzięki jej darowi zasypia i budzi się w Tyrze, gdzie następuje szczęśliwe ponowne zjednoczenie bohaterów. Można przypuszczać, że w tym miejscu powieść wraca przez kolejne ramy narracyjne i dobiega swego naturalnego końca. Dzieło to znane jest jedynie ze streszczenia Focjusza. Zakres tego streszczenia nie odpowiada pełnej objętości powieści. Stąd też badaczom trudno jest wyciągać nieraz daleko idące wnioski na podstawie fragmentarycznego i miejscami bardzo chaotycznego streszczenia, które pierwotnie miało jedynie zachęcać brata Focjusza, który niezbyt, jak się wnosi dzisiaj z tekstów samego Focjusza, przepadał za książkami, zachęcać do tego, żeby zabrał się jednak za lekturę. I po takim streszczeniu, w którym przedstawiłem Państwu mniej więcej to, co jest w tej powieści, pozwolę sobie teraz przeczytać fragmenty, które zachował Focjusz, a właściwie to streszczenie, którego dokonał z tej powieści, w przekładzie Oktawiusza Jurewicza, który dokonał przekładu całej Biblioteki Focjusza na język polski. Jest to kodeks 166, czyli 166 książka, którą chcę w jakiś sposób zadedykować i zachęcić do czytania swojego brata, patriarcha Focjusz. Pisząc te streszczenia, jeszcze patriarchą nie był. W tym momencie przybywał na jakiejś podróży dyplomatycznej do Kalifatu Arabskiego. I czytamy tam, co następuje. Przeczytaliśmy cudowne przygody poza Tule w 24 księgach Antoniosa Diogenesa. Całe dzieło jest romansem, ujętym w stylu jasnym i tak czystym, co do przejrzystości, nie budzi najmniejszego zastrzeżenia, nawet w dygresjach opowiadań. Swymi myślami sprawia największą przyjemność, ponieważ autor, będąc tak blisko mitów i nieprawdopodobieństw, nadaje treści opowiadań cechy i układ całkowicie prawdopodobne. Wprowadza więc postać Deiniasa, który zabłądził wraz z synem Demoharesem w czasie wędrówki z dala od swej ojczyzny. Obaj przepłynęli Morze Czarne, czyli Pont, Morze Kaspijskie, czyli Hirkańskie, po czym dotarli do gór zwanych Rypejskimi i do źródeł rzeki Tanais. Te umieszczane były gdzieś na terenie Sarmacji, daleko na północy, i stamtąd właśnie miała brać swój początek z gór rypejskich rzeka Don Tanais, rozdzielająca Azję i Europę na dwie części. Następnie zawrócili z powodu wielkiego chłodu ku Morzu Scytyjskiemu, czyli w tym przypadku chodzi znów o Morze Kaspijskie. Skierowali się na wschód i przybyli do miejscowości, w których wschodzi słońce. Stamtąd objechali wokół Morze Zewnętrzne, co im pochłonęło ogromnie dużo czasu strawionego na wędrówkach po różnych manowcach. Podczas tej tułaczki przyłączyli się do nich Karmanes, Menisk i Azulis. Imiona te są mówiące Karmanes od perskiej prowincji Karmani, położonej nad Morzem, w tym przypadku Czerwonym, czy może już też nad Zatoką Perską. Azulis natomiast to jest od nazwy miasta położonego na wybrzeżu wschodniej Afryki. Czyli w tym przypadku opłynęli rzeczywiście cały ocean zewnętrzny, czyli opłynęli całą Azję, docierając z mórz północnych aż na Morza Południowe. Ale ważne są w tym przypadku nie tyle Morza Południowe, ile właśnie Morza Północne. I pisze dalej Focjusz tak. Przybyli na wyspę Tule, którą od razu potraktowali jako nadarzające się miejsce postoju w czasie wędrówki. Na Tule Deinias zapałał miłością do jakiejś Derkyllis i połączył się z nią. Pochodziła ona z Tyru, ze znakomitego rodu, żyjącego w tym mieście. Mieszkała tam z bratem Mantyniaszem. Zatem prowadzony jest tutaj Tyr, miasto w Fenicji, z którego pochodzić ma Derkyllis i Mantynias, aczkolwiek oboje noszą już tutaj greckie imiona, więc jest to przedstawiony świat, już globalny świat, zhellenizowany, w którym właściwie wszyscy mówią po grecku, wszyscy noszą greckie imiona, no może z wyjątkiem kapłana egipskiego, który za chwilę się pojawi. Rozmawiając z Derkyllis, Deinias dowiaduje się o wędrówce rodzeństwa i jego nieszczęściach, których powodem był kapłan egipski Paapis. Kiedy splądrowano jego ojczyznę, wyjechał do Tyru i w nim zamieszkał. Przyjęty gościnnie w domu rodziców siostry i brata, Derkyllis i Mantyniasa, początkowo okazywał życzliwość dla swych dobroczyńców i dla całego ich domu. Później wyrządził wiele zła temu domowi, dzieciom i ich rodzicom. Po nieszczęściu, jakie spadło na dom, siostrę zawieziono wraz z bratem na Rodos, skąd odpłynęła i błądząc dotarła na Kretę, potem do Tyrrenów, czyli do Etrusków, do Italii, a stąd do ludu zwanego Kimmeryjczykami. W tym przypadku mamy pewnego rodzaju geografię jeszcze związaną z Homerem, dla którego Kimmeriowie mieszkali gdzieś na zachodzie, na terenach północnych, gdzie panowała wieczna zima, czy też długa zima. W rzeczywistości Kimmeriowie zamieszkiwali, tak jak pisze Herodot, na ziemiach, skąd wypędzili ich później Scytowie, czyli na ziemiach nad Morzem Czarnym przede wszystkim. Tu jednak jest geografia dosyć fantastyczna, aczkolwiek oparta na greckiej tradycji, oparta jeszcze na interpretacji Homera. Tam zobaczyła Hades i dowiedziała się wiele z tego, co się w nim dzieje. Przewodniczką Derkyllis była jej własna służąca, Myrto, która dawniej już umarła i teraz powróciła ze świata zmarłych, by udzielić swej pani pouczeń. A zatem jest to taka wędrówka trochę na wzór Odyseusza, który również udaje się na zachód i tam również schodzi do podziemia, żeby poznać, jak ma wrócić do domu, poznać od zmarłych wcześniej bohaterów. W tym przypadku tutaj służąca Myrto jest tą, która wprowadza Dercyllis w świat podziemny. Tak Deinias zaczyna opowiadanie skierowane do jakiegoś Kimbasa, rodem z Arkadii, którego Związek Arkadyjski wysłał do Tyru, by spowodował jego powrót do nich i zarazem do jego ojczyzny. Ponieważ ciężar podeszłego wieku przeszkodził mu w tym, Kimbas poprosił, by mu ów opowiedział o tym, co sam widział w czasie wędrówki, co słyszał od innych naocznych świadków i czego dowiedział się z opowiadań Dercyllis w Tule. Mam na myśli jej wędrówkę, o której już przedtem była mowa i jak po powrocie z Hadesu wraz z Kerylosem i Astrajosem, wówczas rozdzielano ją z bratem, przybyła na grób Syreny. No, Syrena to już w tym przypadku być może Syrena, jak pisze to Oktawiusz Jurewicz, dużą literą, jedna z nimf morskich, która została zamieniona w skały, te, które groziły Odyseuszowi, i grób Syreny Partenopy wskazywano koło Neapolu w Italii. Deinias opowiedział, co Dercyllis usłyszała o Pitagorasie i Mnezarchu, czego sam Astrajos dowiedział się z ust Filotydy o baśniowym widowisku, które oglądała na własne oczy i o tym, co opowiedziała mu Dercyllis, powracając do swych podróży, mianowicie, że przypadkiem przejechała do jakiegoś miasta w Iberii, którego mieszkańcy widzieli w nocy, a za dnia pozostawali ślepi. Wspominała, co zrobił Astrajos dla ich wrogów swą grą na flecie. Pożegnani życzliwie odjechali stamtąd i wpadli na dzikie i głupie plemię Celtów. Uciekali oni na widok koni. No tutaj oczywiście mogą to być Celtowie mieszkający w Galii, czyli Galowie, ale raczej chodzi w tym przypadku jeszcze o Celtów z Iberii, czyli Celtiberów. Dosyć zaskakujące jest tutaj przedstawiona strach Celtów przed końmi. Opowiedziała, co przeżyli z końmi, które zmieniają swą maść. Przybyli do Akwitańczyków, u których zaznali wielkiej czci. Dercyllis i Kerylos, a zwłaszcza Astrajos, z powodu swoich oczu. Powiększały się one i zwężały, zapowiadając fazę wzrastania księżyca. On też zakończył spór o władzę królów tamtych ziem. Było ich dwóch. Jeden zasiadał na tronie, po drugim zgodnie z fazami księżyca. Dlatego właśnie tamtejszy lud cieszył się z obecności Astrajosa i osób mu towarzyszących. Tu oczywiście Akwitania, kraina na południu Galii, zamieszkała przez ludność pokrewną baską. Następnie Deinias opowiedział o tym, co jeszcze widziała Dercyllis i co poza tym przeżyła. Dotarła do Artabrów, plemienia hiszpańskiego, u których wojnę prowadziły kobiety. Mężczyźni natomiast zajmowali się domem i wykonywali prace kobiece. Opowiedział z kolei, co się wydarzyło jej i Kerylowi wśród plemienia Asturów, również w Hiszpanii, ale przede wszystkim o przygodach Astrajosa. Kiedy wbrew jakimkolwiek nadziejom Kerylos wraz z Dercyllis wyszedł cało z wielu niebezpieczeństw, jakie zagrażały im u Asturów, Astrajos nie uniknął kary za dawno popełniony występek. Wpierw jednak wyszedł cało z groźnej sytuacji, wbrew wszelkiemu oczekiwaniu, ale później został poćwiartowany na kawałki. Potem opowiedział, co w czasie tułaczki Dercyllis widziała w Italii i na Sycylii, że po przybyciu do sycylijskiego miasta Eryx została schwytana i zaprowadzona do Aenesidemosa. Był on wówczas władcą Leontinoi. Tam znów natrafiła na trzykroć przeklętego kapłana Paapisa, który przebywał u tyrana i w tym nieoczekiwanym nieszczęściu znalazła niespodziewaną pociechę swego brata Mantiniasa. Mantinias tułał się długo, był świadkiem wielu nieprawdopodobnych wydarzeń, które spotkały ludzi i inne istoty żyjące. Nie ominęły też słońca, księżyca, roślin, ale przede wszystkim wysp. Opowiedział Derkyllis o nich, dostarczając jej tym obfitego materiału do pisania baśni. Materiał ten później przekazała ona Dejniasowi. Dejnias zebrał go i postanowił wszystko opowiedzieć Arkadyjczykowi Kympasowi. Następnie Mantynias i Derkyllis, opuszczając Leontyńczyków, zabrali Paapisowi ukradkiem skórzaną sakwę, w której znajdowały się książki i skrzynkę z ziołami, po czym odpłynęli do Region, a stamtąd do Metapontu. Tam spotkał ich Astrajos i powiadomił, że ściga ich kapłan Paapis i jest już blisko. Odjechali więc do Traków i Masagetów wraz z Astrajosem, który udawał się tam do swego przyjaciela Zamolksisa. W tym przypadku oczywiście chodzi bardziej o Getów, którzy byli sąsiadami Traków po drugiej stronie Dunaju, niż o Masagetów, lud z Azji Centralnej. Z opowiadania dowiadujemy się o tym, co zobaczyli w czasie podróży, że Astrajos spotkał się z Zamolksisem, uważanym przez Getów za boga, że Derkyllis i Mantynias poprosili Astrajosa, by powiedział Getom o nich i wstawił się za nimi. Tamtejsza wyrocznia w kraju Getów oznajmiła im, że przeznaczenie nakazuje, by udali się do Tule. Później dopiero zobaczą swą ojczyznę. Przedtem zaznali innych nieszczęść, ponosząc karę za przewinienie wobec rodziców, chociaż popełnili je wbrew swej woli. Dzielili swój żywot między życie i śmierć. Żyli w nocy, każdego dnia byli trupami. Czyli mamy tutaj pewnego rodzaju pierwszą zachowaną w literaturze greckiej wizję czegoś, co później będzie uchodziło za wampiryzm, czyli śmierć, która jest w jakiś sposób dostępna tylko i wyłącznie za dnia, nocą wampir ożywa. Po otrzymaniu tej wyroczni odjechali stamtąd. Astrajosa zostawili z Zamolksisem, czczonym wśród Getów. Dalej jest mowa o tym, jakie cuda przyszło im widzieć na północy lub o nich słyszeć. I nic więcej nie pisze tutaj na ten temat Focjusz. Bardzo szkoda, że dzieło Antoniosa nie zachowało się do naszych czasów. Mielibyśmy tutaj bowiem prawdziwą powieść starożytną na temat, który w dużej mierze dotyczy ludów północy. O tych wszystkich wydarzeniach Dejnias usłyszał z ust Derkyllis w Tule. Teraz przedstawił je, snując obowieść Arkadyjczykowi Kympasowi. Opowiedział, że później Paapis szedł w ślad za Derkyllis i jej przyjaciółmi. Dopadł ich na wyspie i tam, stosując sztukę magiczną, zadał im taką pokutę, że za dnia umierali, a wraz z nadchodzącą nocą odżywali. Czyli w jakiś sposób znów zamienił ich w żywe trupy, czyli w wampiry. Cierpienie to spowodował, plując im publicznie w twarz. Kiedy mieszkaniec Tule, Truskan, gorąco zakochany w Derkyllis, zobaczył, że jego ukochaną dotknęło takie nieszczęście za sprawą kapłana Paapisa, poczuł ogromny ból, z miejsca napadł na niego, zaskoczonego ciął mieczem i pozbawił życia. Taki wymyślił koniec dla jego niezliczonych występków. I kiedy Derkyllis leżała jak nieżywa, Truskan zabił się nad jej zwłokami. Te wszystkie przygody i wiele innych im podobnych, złożenie do grobu nieżyjących i ich wydostanie się stamtąd, miłostki Mantyniasa i to, co z nich wynikło, oraz inne podobne zdarzenia, które zaszły na wyspie Tule, poznał Dejnias wprost od Derkyllis i teraz łącząc je w całość przedstawił Arkadyjczykowi Kympasowi. Ta treść wypełnia 23. księgę cudownych przygód poza Tule, pióra Antoniusza Diogenesa. O Tule nie mówi ona niczego poza krótkimi wzmiankami zamieszczonymi na początku opowieści. W 24. księdze autor wprowadza postać Azulisa, który dalej snuje opowieść, i Dejniasa, łączącego opowiadania Azulisa ze zdarzeniami opowiedzianymi przedtem Kympasowi, mianowicie jak Azulis odkrył rodzaj czaru, który Paapis rzucił na Derkyllis i Mantyniasa. Także w nocy byli ludźmi żywymi, a za dnia stawali się trupami, i jak ich uwolnił od tego nieszczęścia. Tajemnicę tej kary i sposób na położenie jej kresu znalazł w sakwie Paapisa, którą zabrali ze sobą Mantynias i Derkyllis. Znalazł w niej również sposób, w jaki Derkyllis i Mantynias mogliby uwolnić od wielkiego nieszczęścia swoich pogrzebanych rodziców, których kapłan Paapis, stosując swe podstępy i udając chęć przyjścia im z pomocą, doprowadził do takiej udręki, że przez długi czas spoczywali jak trupy. Gdy Derkyllis i Mantynias dowiedzieli się o tym, pośpieszyli do ojczyzny, by przynieść rodzicom ocalenie i przywrócić ich do życia. Deinias wraz z Karmanesem i Meniskiem, pod nieobecność przebywającego z dala od nich Azulisa, nadal zmierzał ku ziemiom położonym poza Tule. W czasie wędrówki widział wiele niewiarygodnych cudów, które wydarzyły się poza Tule i teraz postanowił przekazać je Kembasowi. Opowiadając o nich, utrzymywał, że widział astronomów. Uznawali oni za rzecz możliwą, że pod biegunem północnym żyją jacyś ludzie, że noc panuje tam przez miesiąc, krócej lub dłużej, bądź przez 6 miesięcy, a co najważniejsze nawet przez rok, że nie tylko noc jest tak długa, ale także i dzień może trwać podobnie jak noce. Czyli już tutaj pewnego rodzaju relacje na temat tego, jak długo trwa noc poza kołem podbiegunowym, czy jak długo trwa na samym biegunie. Tutaj Grecy mieli pewnego rodzaju fascynację krajami dalekiej północy. Widział również inne, jak mówił, zadziwiające rzeczy. Snuł nieprawdopodobne historie o ludziach i różnych niezwykłych zdarzeniach, których nie tylko nikt nie oglądał, ale nawet nie mógł sobie wyobrazić. Najbardziej jednak niewiarygodne wśród tego wszystkiego jest to, że w czasie wędrówki na północ przybyli w pobliże księżyca, podobnego do czegoś w rodzaju ziemi lśniącej zadziwiającym światłem. Gdy już tam dotarli, mieli zobaczyć to, co powinien normalnie zobaczyć ten, kto sobie wyobraził pomysły przedstawiane z wielką przesadą. Opowiada dalej, że Sybilla podjęła wraz z Karmanesem wróżby, a każdy zaczął wyrażać w modłach swoje własne prośby. Każdemu wróżba wypadła tak, jak to sobie wymodlił. Kiedy on, jak mówi, obudził się po modłach, znalazł się w Tyrze, w świątyni Heraklesa. Następnie wstał, odnalazł Derkyllis i Mantyniasa w dobrym zdrowiu. Wyrwali oni rodziców z długiego snu, czy raczej ze śmierci, i potem byli szczęśliwi. Tutaj cechą greckiej powieści było to, że zawsze musiały się dobrze kończyć i oczywiście były też różnego rodzaju cudowne interwencje boskie czy też ludzkie. To wszystko Deinias opowiedział Kembasowi, wręczył mu tabliczki wykonane z drzewa cyprysowego i przeznaczone do pisania, po czym polecił przyjacielowi Kembasa, Ateńczykowi Erasinidesowi, znał on bowiem sztukę pisania, by na nich pisał. Wskazał im też na Derkyllis. Ona to właśnie przyniosła te cyprysowe tabliczki. Rozkazał Kembasowi, by spisał całe to opowiadanie w 2 egzemplarzach. Jeden z nich ma zatrzymać dla siebie. Drugi, po śmierci Deiniasa, Derkyllis włoży do skrzyneczki i ukryje w pobliżu jego grobu. Tu mamy stały motyw, który pojawia się w różnego rodzaju apokryfach, gdzie przedstawia się to, jak odnaleziono zabytki pisma i z tego właśnie odnalezionego cudownie pisma w grobowcu udało się poznać wcześniejszą opowieść. Diogenes, zwany także Antoniuszem, który wprowadził do akcji Deiniasa, opowiadającego Kembasowi to wszystko, rzeczywiście napisał w tym samym czasie do Faustyna, że tworzy romans o niewiarygodnych przygodach poza Tule i dedykuje go swojej siostrze Izydorze, żywiącej zamiłowanie do wiedzy. Ale też mówi o sobie, że przedstawia dawno znane motywy, a kiedy wymyśla niewiarygodne i kłamliwe opowiadania, usiłuje mieć za sobą świadectwa dużej liczby pisarzy dawniejszych, twórców opowieści fantastycznych, z których w wielkim trudzie ułożył swój romans. Każdą księgę poprzedza imionami pisarzy, którzy przedtem wypowiadali się na te same tematy, aby nie wydawało się, że jego zmyślone opowiadania są pozbawione świadectw. No i tak jak orientujemy się, jest tutaj sporo wiadomości, sporo informacji, które Antoniusz Diogenes zaczerpnąć mógł z wcześniejszych źródeł. Niestety mamy bardzo krótki wyciąg tego długiego, bo aż 24 księgi liczącego sobie dzieła. Na początku książki, pisze dalej Focjusz, zamieszcza list do siostry Izydory i oznajmia, że jej zadedykował swoje dzieło. Wprowadza do akcji również Balagra, który pisze do swojej żony File, była córką Antypatra, że kiedy król Macedonii Aleksander zdobył Tyr, a pożar strawił większą część miasta, przyszedł do niego jakiś żołnierz i powiedział, że odkrył coś zadziwiającego i niezwykłego, co może można obejrzeć poza miastem. Król zabrał ze sobą Hefajstiona i Parmeniona. Prowadzeni przez żołnierza poszli tam i zastali kamienne sarkofagi umieszczone w podziemnych grobowcach, hipogejach. Na pierwszy z nich wyryto napis Lizylla żyła 35 lat. Na drugim Mnason, syn Mantyniasa, żył 66 lat i później 71. Na drugim Arystion, syn Filoklesa, żył 47 lat, później 52. Na dalszym Mantynias, syn Mnasona, żył 42 lata i 706 nocy. Na kolejnym Derkyllis, córka Mnasona, żyła 39 lat i 760 nocy. Szósty sarkofag nosił napis Deinias Arkadyjczyk, żył 125 lat. Tutaj podanie długości życia jest całkowicie naturalnym zjawiskiem na starożytnych inskrypcjach nagrobnych. Kiedy stali zakłopotani przed tymi napisami, poza umieszczonym na pierwszym sarkofagu, napis na nim był bowiem jasny, znaleźli przy ścianie małą skrzyneczkę z drewna cyprysowego, na której umieszczono napis Nieznany człowieku, kimkolwiek jesteś, otwórz, a dowiesz się czegoś, co cię zadziwi. Ludzie z otoczenia Aleksandra otworzyli skrzyneczkę i znaleźli w niej tabliczki cyprysowe, które rzeczywiście włożyła Derkyllis zgodnie z poleceniem Deiniasa. O tym właśnie pisał Balager w liście do żony, w którym powiadomiał, że z owych tabliczek cyprysowych sporządził odpis i wysłał go do niej. Dlatego odczytana treść przepisanego tekstu zgadzała się z treścią tabliczek cyprysowych, a Deinias naprawdę opowiedział Kymbasowi to, o czym była już mowa. W taki oto sposób, takimi środkami, Antoniusz Diogenes zrealizował pomysł swego romansu i takie nadał mu kształty. Autor, jak się wydaje, jest chronologicznie starszy od takich pisarzy, którzy zajmowali się tworzeniem fikcji literackich, jak Lukian, Lucjusz, który napisał dzieło o ośle, Jamblich, Achilles Tacjusz, Heliodor, Damascjusz. Romans Diogenesa był źródłem i podstawą nie tylko historii prawdziwej Lukiana i Metamorfos Lucjusza, lecz także utworów Synonida i Rodanes, Leukippa i Klitofont, Harykleja i Teagenes. Tutaj wymienia Focjusz tytuły różnych romansów, z których niektóre zachowały się do naszych czasów. Jeśli chodzi o pomysły wędrówek, uczuć miłosnych, motywy porwania, pełnych niebezpieczeństw przygód, Derkyllis, Keryllos, Truskan i Deinias dostarczyli tym pisarzom wzorów. O czasie, w którym żył i działał ojciec takich pomysłów fikcyjnych, Antoniusz Diogenes, nie mamy nic pewnego do powiedzenia. Można jedynie przypuszczać, że był niezbyt odległy od epoki króla Aleksandra. Diogenes zmiankuje bliżej nieznanego Antyfanesa, który powiada stworzył fantastyczne opowiadania o takiej samej tematyce. Jeśli chodzi o opowiadania, i to przede wszystkim, ale także o fikcje i bajeczne pomysły tego samego rodzaju, nasuwają się dwa spostrzeżenia co do ich najistotniejszych wartości. Po pierwsze, pokazują one, że człowiek, który popełnił nawet jeden występek i dziesiątki tysięcy razy uszedł, wydałoby się przed sprawiedliwością, w końcu ponosi karę. Po drugie, że wielu niewinnych ludzi, którzy doszli na skraj wielkiej katastrofy, często wychodzi z niej cało, wbrew jakiejkolwiek nadziei. I takimi oto moralnymi stwierdzeniami kończy Focjusz swoją relację, swoje streszczenie z dzieła Antoniusza Diogenesa, Cudowne przygody poza Tule. Można żałować, że dzieło to nie zostało przepisane w epoce bizantyjskiej i nie zachowało się do naszych czasów, ponieważ z tego streszczenia widzimy, że było tam niezwykle wiele motywów, które byłyby dla nas bardzo interesujące, jako przedstawienie krajów północy. Oczywiście cała ta powieść jest dziełem fikcyjnym, w związku z tym jest nasycona fikcją i trudno traktować ją w jakikolwiek sposób jako źródło historyczne. Postaci tam przedstawione są połączone nieraz w sposób bardzo mocno anachroniczny. Jest oczywiście ona umieszczona w wielu różnych warstwach czasowych, zarówno związanych z Grecją archaiczną, kiedy panował na przykład tyran Ainesidemos Leontinoi, z czasami hellenistycznymi, kiedy to właśnie dochodziło do walk Aleksandra i jego wodzów o miasto Tyr, czy z czasami późniejszymi. Cała przedstawiona tutaj scenografia jest jakby już taką scenografią kosmopolitycznego świata czasów rzymskich, świata języka greckiego oczywiście, ale świata, w którym różnego rodzaju narodowości biorą udział, więc świata tak naprawdę wielokulturowego, który powstał tylko i wyłącznie dzięki utworzeniu Imperium Romanum, które z czasem stało się właśnie takim centrum dla ówczesnego świata, całej, można powiedzieć, nawet starej półkuli. A czy nowa półkula jest tutaj wspomniana, to też niektórzy uważają, że w tej relacji o cudownych przygodach poza Tule mamy jakiś ewentualny odprysk wiedzy o świecie nowym, czy w tym przypadku o Ameryce. Aczkolwiek jest to trudne do zinterpretowania, ponieważ streszczenie Focjusza jest niezwykle ubogie. Żałujemy, że jest takie ubogie, ponieważ wiele z tych relacji dotyczy właśnie ziem północnych i to ziem, które są położone w pobliżu Polski, czy nawet blisko, może nawet na terenie samej Polski, czy też w okolicy, na terenach ziem zamieszkałych przez Słowian, przez Scytów, przez Sarmatów, czy Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko niestety nie zostało nam zachowane. Możemy tylko po pewnych śladach, które zostały zachowane, domyślać się różnych rzeczy, które mogły tam być zapisane. No, niemniej jednak, kiedy pisze Focjusz, że są tam dziesiątki różnych cudownych opisów ludzi i też wydarzeń, które dzieją się na tych terenach, no to tych już wydarzeń nie poznamy, nie odtworzymy. Możemy oczywiście zbierać literatury antycznej, inne rzeczy. To świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, dzieło, które ma tak wiele lat, a gdyby to dzieło zachowało się w całości, miałoby pewnie około 1800 lat, nawet jeśli było pomyślane jako dzieło fikcyjne, staje się źródłem historycznym. Staje się źródłem historycznym, ponieważ ta fikcja oddaje nam stan świadomości, stan wiedzy ludzi sprzed 1800 lat, którzy, jak pisze Focjusz, tworzą to Tule nie na podstawie całkowitych wymysłów, ale na podstawie tego, co przeczytali w dawniejszej literaturze. Czyli w tym przypadku mamy swoistego rodzaju fikcję, ale można powiedzieć fikcję opartą na faktach. Tak można byłoby skomentować tę opinię Focjusza. Druga rzecz natomiast, która się tutaj bardzo mocno rzuca, jest kwestia tego, że mamy przedstawione tutaj najrozmaitsze przygody, które są oczywiście ujęte w pewien stały schemat tego, jak rozgrywa się powieść antyczna, czyli musi być oczywiście ona romansowa, musi być miłość, muszą być różnego rodzaju przeszkody, które stają przed kochankami, na przykład prześladujący ich ktoś inny zakochany, w tym przypadku arcykapłan Papis raczej nie jest zakochanym, raczej jest kimś, kto stara się dla własnych korzyści majątkowych prześladować daną rodzinę. I mamy tutaj bardzo niezwykłe opisy związane z Tule, a właściwie to mieliśmy, ponieważ zachowało się z tego tyle, ile się zachowało. Niemniej i z tego możemy wydobyć pewną świadomość, że ludzie w starożytności mieli dużo tego typu ksiąg. Mieli dużo typu ksiąg i ich wiedza o krajach także północy, jak w tym przypadku, była bardzo rozległa, nawet jeśli była to wiedza mieszająca jakieś dawniejsze relacje z fikcją. I to tylko świadczy o tym, jak wiele w epoce starożytnej ksiąg przepadło, jak wiele z niej przepadło, jak niewiele zachowało się przez czasy średniowiecza. I gdyby nie ta właśnie tutaj przytoczona relacja Focjusza, to z zachowanych fragmencików na papirusach, czy też cytowanych fragmentach dotyczących Pitagorasa, czyli takiej jednej szkatułki, tylko wyjętej z tej powieści, w dziele Porfiriusza, nie mielibyśmy pojęcia w ogóle o tym, jakiego rodzaju rzeczy tworzono w starożytności, jakiego rodzaju rzeczy były też w starożytności czytane, ponieważ powieści należały do najbardziej popularnych gatunków literackich, stąd też mamy właśnie z Egiptu fragmenty papirusowe, ponieważ było tych książek całkiem spora ilość, które w jakiś sposób przekazywano. Mamy zatem dzieło, powieść, która na swój sposób może być też prekursorem różnego rodzaju późniejszych utworów literatury grozy, horroru, wprowadzających wątki wampiryczne, ponieważ tego rodzaju wątek pojawia nam się bardzo wyraźnie tutaj w tej powieści, pojawia nam się wątek ludzi, którzy są żywi w nocy, natomiast martwi za dnia, czyli ten klasyczny wątek wampirów spoczywających w jakiś sposób w trumnach i ożywających nocą, żeby czynić w jakiś sposób zło. Tutaj nie wiemy oczywiście, czy jaka było życie tych ożywionych w nocy postaci. Nie ma tutaj żadnego świadectwa o tym, że mogły one być postaciami tak budzącymi przerażenie jak wampiry, na przykład w późniejszym świecie słowiańskim. Natomiast rzeczą ciekawą jest to, że ten wątek wampiryczny pojawia nam się mniej więcej w tym samym rejonie, w którym i dzisiaj łączymy to w różnego rodzaju wątki wampiryczne, czyli obszary też związane z getami z Almoxisa, czyli obszary oczywiście dzisiejszej Rumunii w tym przypadku. Nie, niekoniecznie Transylwania, aczkolwiek Dakowie, dokładnie rzecz biorąc, właśnie na terenie Transylwanii mieszkali. Tam też była rzymska prowincja Dacja. No i oczywiście sfery związane też z całym światem Europy północno-wschodnio, północno-środkowej, czyli świata słowiańskiego, gdzie właśnie te wątki były bardzo mocno później rozpowszechnione. Dlatego też możemy żałować, że nie zachowały się dla nas większe streszczenia tej powieści, większe fragmenty, czy wręcz ona cała w całości, chociaż 24 księgi byłyby pewnie tym, na co szkoda byłoby pergaminu w czasach bizantyjskich. Niemniej jednak zachowanie innych romansów powoduje, że pewna szansa na przetrwanie była także możliwa i dla tej powieści, która przetrwała do IX wieku, przetrwała tak, że jeszcze mógł ją przeczytać wówczas jeszcze nie patriarcha, ale młody dyplomata Focjusz, i zachęcając brata do czytania, opowiedział mu także o tym, co jest w tej księdze, i to, co Focjusz opowiedział, to jest prawie wszystko to, co my wiemy dzisiaj o niej, o tym, co Antoniusz Diogenes, autor, powieściopisarz z nieznanego czasu, ale raczej z epoki rzymskiej, z epoki powszechnej, przedstawiającej globalny już świat hellenistyczny, wybrał dla swoich czytelników, żeby było to ciekawe, a najczęściej oczywiście opowiadał, mieszając to, co było im już wcześniej znane, z tym, czego zapewne nie znali, co było mało popularne, lub też, co może nawet i sam wymyślił, łącząc różne wątki. Niemniej takie właśnie wymyślanie sprzed 2000 lat już samo w sobie i staje się źródłem historycznym. Nawet jeśli oczywiście nie jest to źródło takie, jakie dzisiaj byśmy przywykli, źródło natury dokumentalnej. To tyle, proszę Państwa, na temat tego niezwykłego dzieła oraz innego niezwykłego dzieła, czyli patriarchy Focjusza, wówczas jeszcze młodego dyplomaty, dzieło pod tytułem Biblioteka Myriobiblion, 1000 ksiąg. Streszczonych jest mniej ksiąg niż 1000, bo około 270. Niemniej jednak możemy to przeczytać wszystko po polsku w przekładzie Oktawiusza Jurewicza. I wiele literatury greckiej znamy dzisiaj tylko i wyłącznie z tego, co patriarcha Focjusz streścił dla swego nielubiącego czytać brata w połowie IX wieku. Dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.